Moim i Państwa gościem pan Roman Sołtys, Federalny Departament Pracy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to się dzieje i w ogóle dlaczego możecie po prostu wejść i sprawdzić wszystko oraz jak wygląda taki proces, jak się okaże, że coś jest nie tak.
Procedury śledztwa. Rzeczywiście, dzień dobry Państwu. Jedno z pierwszych pytań i zawsze, jakie spotykamy w naszej pracy, to w zależności. Pracownik się pyta, co my możemy zrobić dla niego, a pracodawca się pyta, co im możemy zrobić złego, jak się domyślam. No i dlaczego rzeczywiście, bo często nie słyszeli o nas i dobrze, bo nie jesteśmy jakimś centrum, ja to powtarzam, centrum świata, no ale wykonujemy prawo. I taka ogólna uwaga, my działamy na zasadzie, jak każdy organ państwa, w tym wypadku rządu federalnego, działamy na zasadzie prawa. Jest tak zwana zasada legalizmu, to znaczy, że każdy organ państwowy, tak jak my, nie może sobie wymyślić swoich obowiązków, rozszerzyć, tylko te obowiązki i prawa, którymi się kierujemy, muszą być określone w ustawie, prawda? I one są w ustawie, najpierw ogólna ustawa z 1938 roku, the Fair Labor Standards Act, the FLSA. Jest to oczywiście, jak każda ustawa, nie jest kazuistycznie zrobiona, także jest dosyć uboga, jeśli chodzi o obszerność.
Krótka
w miarę, ale oczywiście i ona deleguje ministra, w tym wypadku ministra pracy, do wykonywania tych zasad i regulacji, które są w ustawie określone. I oczywiście ta ustawa też pozwoliła na stworzenie przepisów wykonawczych. Ja tu przyniosłem właśnie...
Jest trochę tych przepisów,
kodeks.
Jakby ktoś mówił, że nie ma kodeksu pracy w Stanach Zjednoczonych, to jest.
To są wszystko przepisy wykonawcze do prawa pracy federalnego, the code 29 CFR, 29, czyli kodeks przepisów prawa federalnego, regulacji. I jak powiadam, wszystkie kroki, wszystkie ruchy, jakie wykonujemy jako investigators, jako przedstawiciele Departamentu Pracy, muszą być określone w ustawie. Muszą być wskazane konkretnie, tak jak tu przed programem pokazywałem na przykład kwestia nadgodzin. Nadgodzin to nie jest
tak, dlaczego
wymysł.
Się płaci dlaczego time półtora, and
dlaczego
half,
nie dwa,
czyli,
a nie dwa
pięć,
razy, albo pięć
nie
razy,
ile.
Albo 1.2. Dlatego, że jest to wymienione właśnie dokładnie w tej ustawie, w przepisach wykonawczych. No a wracając już, także jeszcze raz, działamy na zasadzie legalizmu. I jeśli firma jest reprezentowana przez prawników, no nie mamy takich pytań i nikt nie stawia takich pytań generalnych, ale oczywiście jesteśmy przygotowani, musimy uzasadnić naszą obecność.
Tak. To panie Romanie, no to co się dzieje? Stwierdzacie jakimiś, wszystko jedno z jakiegoś źródła, ale uznajecie, że gdzieś jest problem i trzeba przeprowadzić śledztwo. I co wtedy?
No tak, rzeczywiście jak zwykle mogą być dwa powody. Albo ktoś do nas dzwoni ze skargą, że na przykład nie otrzymał ostatniego czeka, nadgodziny są wypłacane. I oczywiście mamy obowiązek prawny, aby ten problem zadedykować. Druga część śledztw oczywiście jest prowadzona bez żadnego konkretnego powodu. Nasz departament, oczywiście nie na tym poziomie, który ja reprezentuję i moi koledzy, ale wyżej to są regionalne biuro lub nawet National Office w Waszyngtonie określa, daje nam zadania, żeby pewne dziedziny gospodarki sprawdzić. Albo nawet rejony.
Czyli może być tak, że na przykład teraz w czwartym kwartale proszę sprawdzić, nie wiem, firmy sprzątające, a w pierwszym sprawdźcie sklepy spożywcze. A
tak, kiedyś... jest nawet podane, ile tych śledztw ma być.
Okej.
I rzeczywiście to robimy. No więc jeśli i wtedy mając ten plan lub skargę, district director wyznacza konkretnego investigator, tak powiedzmy tak jak ja i czy moi koledzy i my kontaktujemy się wtedy z firmą. Czasami robimy wizytę bez uprzedzenia lub a to ze względu na potencjalne pracy młodocianych, prawda, nieletnich. co jest bardzo, bardzo ważne w naszej pracy, żeby ustalić, czy przypadkiem nie dochodzi do jakichś wykroczeń.
Tak.
Na szczęście nie dochodzi, jest to rzadkość zupełna, ale robimy to właśnie. Więc w śledztwie zazwyczaj reprezentuje, jeśli to są małe firmy, średnie, a zazwyczaj reprezentowane są przez właściciela lub przez dyrektora lub przez menedżera lub
kogoś takiego.
Oczywiście tak. I firma oczywiście ma dalej prawo wyznaczyć właśnie księgowego, właśnie albo prawnika. Rzadko to trudno określić, jak często to jest, to w zależności, to jest decyzja firmy. I wtedy, to jest szczegół techniczny, ale wtedy żądamy właśnie żądamy rekordów wszystkich.
Tak, bo wasze
firmy.
Śledztwo opiera się na dokumentach, tak? Nie na tym,
tak,
że...
Tak, ale się nie kończy, to jest dobra uwaga.
Tak, bo... że jak gdyby tak. Podstawą tego jest to, że zgodnie z przepisami i tak dalej, każda firma musi mieć jakieś tam konkretne dokumenty, które są zachowane, przechowane,
właśnie w tej,
nie
w tym kodeksie, dokładnie. W tym kodeksie jest dokładnie określone, w CFR 29516, jest określone obowiązki firmy, bo nie pracowników, tylko firmy. Pamiętajmy, że każde śledztwo dotyczy firm, nie pracowników.
Tak.
Pracownicy nie są objęci śledztwem. My z nimi konsultujemy, my przeprowadzamy wywiady oczywiście, ale tylko dlatego, żeby skonfrontować dokumenty,
firmy,
które otrzymujemy
z rzeczywistością.
Prawda? Tak. Także firma ma obowiązek to zrobić i może to zrobić jeszcze raz. Przez albo bezpośrednio, albo przez swojego przedstawiciela, kimkolwiek on by nie był, czy to jest CPA, albo jakaś firma prawnicza.
Tak.
Prawda? I więc my sprawdzamy to i weryfikujemy dokumentację z pracownikami, no i na koniec wyjaśniamy nasze...
Dochodzicie do jakiegoś...
Jakiejś
konkluzji, decyzji,
zgadza się. Celem każdego śledztwa jest porozumienie z pracodawcą, z firmą, która musi nam obiecać dwie rzeczy. Jedna, poprawę wszystkich... Po pierwsze, działanie zgodnie z prawem federalnym.
Czyli naprawę wszelkich niedociągnięć,
tak,
które znaleźliście,
tak, oznacza to,
na przykład.
Po pierwsze, poprawę i poprawienie czy jakieś środki naprawcze, wypłatę zaległych na przykład.
Tak, naprawienie tego wszystkiego, co znaleźliście
źle. W ostatnich dwóch latach. No i oczywiście obietnica wykonywania prawa w przyszłości. To
tak,
są,
że się nie powtórzy.
I na tym nasza działalność się kończy w zasadzie. Mhm. Prawda? Środki, jak powiedziałem, do wymuszania, bo rzeczywiście jesteśmy agencją, która wymusza prawo. Wymusza, nie jesteśmy policją. To jeszcze raz wynika właśnie z tej zasady legalności, która między innymi mówi o tym, że działamy na zasadzie przepisów prawa i też nie możemy działać i odrzucana jest zasada taka, która mówi, że co jest niezabronione, jest dozwolone. Od naszej strony jest to odwrotnie, nie można takiej, a to nie jest system jakiejś wolności gospodarczej. My odwrotnie, my musimy udowodnić, ja jako investigator, my musimy udowodnić, że mamy prawo i działamy w granicach prawa. No i wtedy ta nasza działalność, ta investigation, bo to jest administracyjny proces, nie jesteśmy w sądzie, kończy się w 99,9% przypadkach porozumieniem. Porozumieniem między naszym departamentem w osobie właśnie investigator i przedstawicielem firmy, czy właściciela firmy, czy menedżera, prawda?
A czy zdarza się, że lądujecie w sądzie?
Zdarza się oczywiście. Ja przypomnę, że cały proces od początku jest to proces śledztwa, polega na przygotowaniu się na taką ewentualność, prawda? Zbieranie zeznań, zbieranie dokumentów. To się nie zdarza, ale muszę powiedzieć i przyznać, że rzeczywiście od day one, od zaraz naszego wejścia, jest to przygotowanie się naszego departamentu do ewentualnego sporu z właścicielem w sądzie. Nie dochodzi do tego, ponieważ z różnych powodów można się domyśleć, ale zgadza się.
Zresztą wy zawsze mówicie i pani Ewa, że jak gdyby zakładacie, że pracodawca nie specjalnie chce bez względu na to, czy to jest prawda, czy nie, ale zakładacie, że prawodawca nie ze złej woli czegoś nie zrobił, tylko być może nie wiedział, jak działają przepisy.
Oczywiście.
I jeśli zgodzi się to naprawić...
Przynajmniej za pierwszym razem,
tak.
Bo każda sprawa już zostaje w naszym rejestrze i każda sprawa, która się kończy na przykład dobrowolną wypłatą zaległych zarobków, oznacza też, że pracodawca zgodził się na wykonywanie prawa w przyszłości i gdyby w przyszłości zrobił to samo, no jest logiczne i jest to też uzasadnione prawnie, że takich firm traktujemy inaczej, prawda, jako repeat violator.
Dokładnie,
powiedzmy.
Czyli już
ale nie nadużywamy, tego, bo to są rzadkie też wypadki, bo i jeszcze raz, działamy oczywiście w ramach legalnych procedur, działamy też na rzecz i pracowników, ale też firmy, ponieważ firmy, które zawsze podkreślam, większość, zdecydowana większość jest, nie ma żadnego problemu z wykonywaniem tych minimalnych standardów, które wykonujemy, ale równocześnie eliminujemy, a przynajmniej próbujemy eliminować takie zachowania, które sprawiają, że uczciwe firmy mogą się czuć po prostu pokrzywdzone przez swoją konkurencję, na przykład, która nie wywiązuje się. Firma,
tak.
Która ja płacę nadgodziny, ja płacę to, a druga firma w ogóle, albo w ogóle nie płaci, albo
kombinuje.
Albo nie płaci overtime'u, tylko po prostu. I także pracodawcy to doceniają, a my oczywiście pomagamy w tym. No i na tym się kończy. Oczywiście jest, jak pani powiedziała, jest taka możliwość, gdy dojdzie do sporu, gdyby pracodawca nie zgodził się z wnioskami śledztwa, to wtedy zastrzegamy sobie możliwość właśnie litigation, żeby wymóc prawo federalne przy pomocy sądu federalnego. Mhm. Co oczywiście wiąże się z kosztami.
Z kosztami oczywiście.
Dla nas też na pewno, ale też dla firm.
Panie Romanie, czyli zobaczyliśmy, jak ten cały proces wygląda, co znaczy, że jeśli faktycznie coś się stanie i zgłosimy się do was z zapytaniem, z problemem, z jakimś takim zagadnieniem, gdzie nie jesteśmy pewni, to biorąc pod uwagę, jak ten proces wygląda, musimy się liczyć z tym, że to trochę zajmie, tak? Bo to się nie dzieje w ciągu tygodnia.
Nie mamy, na szczęście dla nas, z naszej strony, jest to dobre, że nie mamy w zasadzie jakichś ograniczeń czasowych. Pewne sprawy kończą się bardzo szybko, za porozumieniem, inne się przedłużają, a oczywiście można sobie wyobrazić, że jeśli firma kontestuje nasze wnioski, a konkretnie my, żeby tak brzydko powiedzieć, bierzemy firmę do sądu i prosimy sąd, aby pomógł nam wyegzekwować zasady, no to się może zająć kilka lat.
Panie Romanie, to w takim razie przypomnijmy jeszcze, bo mówiliśmy o tym, że wy egzekwujecie jako Departament Pracy prawo federalne. Czyli te stawki, czy godzinowe, czy nadgodzinowe, w sensie kwoty, mogą być inne niż to, co osoba, która na przykład pracuje w mieście Chicago, powinna dostawać. Ale wy możecie wymóc na właścicielu firmy, na firmie, w której ktoś jest zatrudniony, prawo federalne.
No, każda firma jest obiektem wielu, wielu regulacji, wielu praw na różnym poziomie. Na prawo federalne generalnie to, o którym mówię, to najpopularniejsze FLSA, które mówi o tej minimalnej stawce i nadgodzinach, jeszcze raz ustanawia bardzo niskie, według mnie, te minimalne standardy, prawda? A każdy rząd lokalny, tak jak miasto czy powiat, może ustalić oczywiście, nie może, albo stan, nie może oczywiście zejść poniżej tego poziomu, tego na przykład 7,25, ale może ustalić swoje wyższe stawki.
Tak jak jest na przykład w Chicago.
W poszczególnych powiatach tutaj też mają swoje minimalne stawki. Powiat Kane, powiat Cook jest jeszcze, no i oczywiście stan, jako stan Illinois, też ma wyższe te stawki. I oczywiście, jeśli chodzi o nadgodziny, to już powiem tak, tak konkretnie, jeśli chodzi o godziny pracy, które nie są nad godzinami powyżej 40, no to rzeczywiście my wymuszamy, nas interesuje te 7,25. Nie mamy legalnej podstawy, aby wymagać, jeśli ktoś pracował 40 godzin lub 30 w mieście Chicago, tam pracuje, nie mamy prawa wymagać od pracodawcy, aby zapłacił 15 godzin, $15 na godzinę. Na przykład. Ale oczywiście wszystko się zmienia w sytuacji, kiedy mamy, i to mówi przepis, że w wypadku nadgodzin stosuje się już tą regularną stawkę. Kiedyś opowiadałem o tym, że jest to taka sztuczna stawka, sztuczna godzinowa stawka na potrzeby dokładnie nadgodzin, gdzie nie tylko ta lokalna stawka, ta prawdziwa stawka, na przykład $20 na godzinę się liczy, ale też inne wynagrodzenie w tygodniu. Wlicza się w ogólne wynagrodzenie, total earnings, i dzieląc to przez godziny, a konkretnie nadgodziny, otrzymujemy inną stawkę. Także to są już oczywiście szczegóły, tak dla... Może nie, oczywiście jak zazwyczaj jest to dobry temat na osobną audycję, ale wracając do pani pytania, tak, firma musi pamiętać, każdy musi pamiętać, że jest obiektem nie tylko tych minimalnych standardów federalnych, ale też musi spełnić, i większość firm to wie, nie tylko naszego departamentu, bo wracam do tej zasady legalizmu, że gdzie zawsze podkreślamy, że nie jesteśmy IRS, nie jesteśmy... Dlaczego? No po prostu nie mamy prawa wymuszać czy przepisów federalnych dotyczących imigracyjnych przepisów, czy prawa kodeksu IRS. Prawda?
Panie Romanie, to przypomnijmy jeszcze wszystkim, jeśli komuś się wydaje, że coś jest nie tak, jeśli chcemy się upewnić, że wszystko jest w porządku, bo zawsze lepiej wiedzieć i być 100% pewnym, że wszystko jest tak, jak powinno być, gdzie dzwonimy?
Dzwonimy pod numer 312-758-1189.
Po 312
polsku. Po polsku, po angielsku i po rosyjsku też.
Więc jeśli państwo macie problem, wydaje wam się, że macie problem, chcecie się upewnić, że dzieci są odpowiednio traktowane w pracy, bo teraz dużo dzieci w te przerwy szkolne sobie dorabia, wystarczy wziąć telefon, zadzwonić 312...
758-1189.
758-1189 i po polsku porozmawiać i upewnić się, że wszystko jest tak, jak powinno być, a jeśli nie jest, to dostać radę, co zrobić dalej.
Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy dzwonią z takimi pytaniami właśnie.
Żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku. Mm-hmm. Super.
Zachęcam.
Moim i państwa gościem był pan Roman Sołtys, Federalny Departament Pracy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Miłego dnia. A my pewnie będziemy się widzieć z panem Romanem w następnym tygodniu, już obowiązkowo w poniedziałek.